Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Maciej Perzyna, wykładowca SGGW, lekarz weterynarii. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o afrykańskim pomorze świń. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie. Dzień dobry, szczęść Boże.
Jak to jest z tym afrykańskim pomorem świń? Bo od samego początku myślę, że musielibyśmy zacząć, czy ta choroba istniała naprawdę, istnieje naprawdę, czy jest tylko jakąś dźwignią medialną?
Choroba istnieje naprawdę i z perspektywy świni, czy też dzika, jest problematyczna, bo faktycznie zabija. Natomiast to jest troszkę podobnie jak z takim innym wirusem, który istniał w świadomości ludzkiej 2-3 lata temu. Na czymś, co istnieje, faktycznie nabudowane jest drugie, trzecie i czwarte razy tyle różnych historii, gier politycznych, handlowych i różnych zdarzeń, które właśnie zaciemniają obraz, są okazją może do załatwiania różnych spraw, a niekoniecznie są związane z walką z samą chorobą.
To w takim układzie, na czym ta walka z chorobą polega?
Walka z chorobą to jest... Tak, może o samej chorobie. Choroba pochodzi zgodnie z nazwą z Afryki, to jest afrykański pomór świń. Ona jest znana dla nauki od ponad 100 lat. Montgomery w 1920 roku opisał to w Kenii i on opisywał to w takim charakterze, że świnie białych osadników padają masowo i padają wszystkie. Czyli to była choroba, która zabijała wszystkie egzemplarze świń pochodzących od dzika, czyli tych świń domowych. Natomiast zupełnie nie była szkodliwa i nie jest szkodliwa dla dzikich świniowatych afrykańskich. I tam ten wirus cyrkuluje, zakaża się pomiędzy poszczególnymi osobnikami, pomiędzy populacją właśnie guźców, świń pędzelkowych i tam jeszcze jest chyba jeden gatunek, któryś z tych świniowatych afrykańskich, a kleszczami. Tam jest specyficzna rodzina kleszczy, tak zwane miękkie kleszcze, rodzaju ornitodorus i ten wirus tam cyrkuluje, nie wywołując żadnych objawów. Oczywiście ani u kleszcza, ani u guźca. Natomiast faktycznie jak przeskoczy do gatunku suskrofa, czyli tego, co mieszka u nas w chlewach jako świnia albo w lasach jako dzik, to jest mocno śmiercionośny. I zależnie od rodzaju wirusa, mamy kilkanaście genotypów, w Polsce teraz występuje genotyp drugi, ta chorobotwórczość i śmiercionośność jest różna. Ale trzeba przyznać, że ten genotyp, który mamy w Polsce, to ma tą śmiercionośność na poziomie, jeżeli jest pierwsza infekcja w populacji, czyli organizmy tam bytujące świnie nie miały wcześniej kontaktu, czy dziki, żadnego, to najczęściej pierwsza fala dobrze ponad 95% zwierząt zabija. Teraz z perspektywy człowieka jest to uciążliwość może jakaś gospodarcza, ponieważ faktycznie jeżeli wejdzie do chlewni, no to te świnie padną, ale nie jest zagrożeniem bezpośrednim dla człowieka, bo jest to wirus zupełnie nieszkodliwy dla jakiegokolwiek innego gatunku niż właśnie świnia albo innymi słowy dzik. Więc gro uciążliwości dla producentów rolnych wynika raczej z procedur związanych ze zwalczaniem tej choroby. A po co się chorobę zwalcza? Ano dlatego, że kraje jakby obawiają się zawalczenia tej choroby, mają bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące monitoringu czy też przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego właśnie z krajów, w których choroba występuje. Więc w interesie kraju, który produkuje wieprzowinę jest, żeby być krajem wolnym, zwłaszcza jeżeli jest krajem eksportującym wieprzowinę. I tutaj już zaczynamy wchodzić w te ciekawe obszary, bo Polska w ramach walki z ASF-em tak znacznie obniżyła populację świń, że z eksportera wieprzowiny staliśmy się importerem. Importerem i nadal walczymy z ASF-em, łamane na walczymy z polskimi producentami trzody chlewnej. I efekt jest taki, że mamy niedobór rzędu około 300 tysięcy ton mięsa rocznie na rynku, a walczymy dalej i jakby na froncie walki z ASF-em sukcesów nie widać, a spadek pogłowia mamy cały czas zatrzymany. Znaczy utrzymany.
To jakie są zdroworozsądkowe metody walki z tą chorobą?
To też sama specyfika wirusa. Oczywiście doświadczeni własnymi doświadczeniami czy wiedzą dostępną, na myśl oczywiście od razu przychodzi szczepionka i akurat w przypadku wirusa ASF ta szczepionka jest z różnych powodów niewykonalna. To znaczy prace trwają od dobrych 50 lat i duży kapitał został w to włożony i naprawdę światowej klasy laboratoria. Natomiast na czym polega Ciekawostka na tym, że albo te szczepionki są za słabo uodparniające, to znaczy, że nie wszystkie zwierzęta, które zostały zaszczepione, będą uodpornione, więc nie mamy gwarancji, że one będą chronione, mimo że są zaszczepione, albo jeżeli zrobimy taką szczepionkę, która jest mocniejsza i wywołuje odporność u wszystkich osobników zaszczepionych, to okazuje się, że część z tych osobników w ogóle nie przeżywa szczepienia, ponieważ zachorowywuje, czy tam z różnych powodów odczynów poszczepiennych pada, a część z nich potrafi rozwinąć zakażenie i samemu zakażać. Z punktu widzenia ochrony zwierząt, zdrowia zwierząt, preparat, który jest szczepionką, musi spełniać trzy główne wymogi. To znaczy musi być bezpieczny, musi być skuteczny, no i musi być akceptowalny finansowo. Czyli no, preparaty przeciwko ASF-owi nie spełniały tych wymogów. Co ciekawe, te preparaty przeciwko naszej ludzkiej chorobie też by wymogów weterynaryjnych nie spełniły. Więc szczepienie wychodzi jakby poza zasięg. Natomiast pozostają te metody tradycyjnej walki z chorobą, czyli usunięcia zakażenia z populacji. I specyfika wirusa ASF polega na tym, że on w określonych porach roku jest bardzo trwały w tkankach zwierząt padłych. Też nieco czkawką odbijało się to, że czy w sposób świadomy, czy w sposób czy wynikający z niechlujstwa do strategii walki z wirusem uwzględniono w latach ubiegłych, i to obowiązuje nadal, okresy trwania wirusa, ale w niesprawdzonych źródeł. I traktowano wszystkie dziki o każdej porze roku, padłe, czy świnie, czy krew, czy odchody, jako bardzo zakaźne przez wiele dni. Prawda jest taka, że one w ciepłej porze roku, te tkanki są po prostu mało zakaźne, one się szybko rozkładają razem z wirusem. Natomiast faktycznie w zimnej porze roku, czyli teraz jesień, zima, wczesna wiosna, dzik, który padnie, on będzie miał w sobie zakaźnego wirusa czasami przez kilka miesięcy. To jest jedna rzecz, czyli powiedzmy, że zasobem wirusa w środowisku mogą być i są tusze martwych zwierząt. Natomiast drugim takim zasobem, który jest, też może się w jakiś sposób tam wirus przechowywać, to jest populacja żywych zwierząt, które chorują. Przy czym z racji na to, że choroba jest gwałtowna i dość dramatyczna, to ta nie trwa długo, więc od zakażenia do upadku to się schodzi około 10 dni, z czego przez 6-7 może wydalać wirus, ale też przez ostatnie 5 najczęściej się nie przemieszcza, bo ma wysoką gorączkę. I tak, elementami zwalczania choroby mamy dwie populacje. Mamy populację wolną, czyli dziki w lesie, gdzie chcemy ją zwalczać, tą chorobę, i populację pod nadzorem, czyli świnie w chlewniach. Jeżeli chodzi o świnie w chlewniach, to sytuacja jest w ogóle prosta. To znaczy, jeżeli wirus pojawi się w chlewni i zostanie zidentyfikowany, to zwierzęta z tego stada są wybijane, chlewnia jest odkażana, ognisko się kończy. To jest taki ślepy zaułek dla wirusa. Natomiast większym problemem jest ten wirus w otwartym środowisku przyrodniczym, którego tego środowiska nie kontrolujemy. I to właśnie z otwartego środowiska przyrodniczego, czyli z lasów, z pól, z łąk, w różny sposób ten wirus wnika do gospodarstw. Wnika w cudzysłowie, czyli jest przenoszony najczęściej czy za pośrednictwem maszyn, czy za pośrednictwem ludzi, czy za pośrednictwem zdarzeń niezidentyfikowanych, jak tam powiedzmy jakiś ptak padlinożerny, hipotetyczny, który upuścił kawałek dzika, czy jakieś zwierzęta domowe przynoszące kawałek martwego dzika ze środowiska. W każdym razie klucz programu polega na tym, że żeby zwalczyć inaczej, jeżeli ASF-u nie będzie w otwartym środowisku przyrodniczym, to automatycznie nie mamy żadnego problemu w gospodarstwach. Czyli nadal prowadząc nadzór nad gospodarstwami, skupić się należy na uwolnieniu otwartego środowiska przyrodniczego, i tam też nie ma jakichś bardzo skomplikowanych recept na to, bo są tak naprawdę dwie. Czyli trzeba skutecznie, szybko i regularnie uprzątać dziki padłe na ASF, to raz, i dwa, utrzymywać populację dzików na tyle niskich zagęszczeniach, żeby w momencie, kiedy ASF do nich wnika, było to łatwe do opanowania, czyli żeby te dziki w miarę mało się między sobą zarażały. Jeżeli nie jest to gęsta populacja, to one się po prostu rzadziej spotykają między sobą. Dwa, jeżeli jest ich mniej i zaczną padać, to też jest łatwiej je posprzątać i przerwać łańcuch zakażeń.
Czyli pomysł ekoaktywistów, którzy twierdzą, że populacja dzika w Polsce jest zbyt mała, że trzeba byłoby wprowadzić zakaz odstrzału, troszeczkę mija się tutaj z celem.
One są kontrproduktywne, to znaczy powodują dłuższe trwanie wirusa w populacji, czy w efekcie większą liczbę osobników, która padnie z powodu choroby. I tu jest parę rzeczy, które trzeba podkreślić. Jedna rzecz to śmierć w przyrodzie jest zawsze zjawiskiem dramatycznym. Możemy zakładać, że każda śmierć jest zjawiskiem dramatycznym, ale w przyrodzie z zasady jest to dramatyczniejsze niż w życiu człowieka. Zwierzęta w przyrodzie nie umierają we śnie. I z całego garnituru zdarzeń, które tam zwierzętom dzikim mogą się przydarzyć, czy to będzie zjedzenie przez drapieżniki takie czy inne, czy to będzie wypadek, katastrofa naturalna, czy choroba, czy upolowanie, no to właśnie ten odstrzał jest śmiercią najszybszą. Więc jeżeli ułożymy szereg możliwych końców życia dla dzika, to wszystkie będą dramatyczne, a odszał jest tą najkrótszą. Jeżeli promujemy sytuację, w której większość dzików czy więcej dzików wpada z powodu choroby, no to tak naprawdę przyczynamy się obiektywnie do cierpienia tychże zwierząt, czego tak zwani ekolodzy usilnie starają się nie dostrzec. Natomiast trzeba to powtarzać, żeby jakby świadomie byli świadomi tego, co lobbują. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w debacie publicznej cały czas podnoszona jest przez przeciwników odstrzału dzików taka historia, że dzik jest niezbędny w ekosystemie i nie można wybić wszystkich dzików. Nie wolno wybić wszystkich dzików. I to jest taka półprawda. To znaczy dzik jest ważny w ekosystemie, nie jest niezbędny, ale faktycznie ma swoją rolę w jakimś tam zakresie, chociaż nie jest podstawą jakichś wyjątkowych cykli zależności, tak żeby polska przyroda bardzo ucierpiała, na przykład jakiś gatunek drapieżników, czy ptaków, czy czegoś na braku dzika. Ale to jest tak naprawdę rozważanie akademickie, bo druga część tej historii polega na tym, że dzika się nie da wybić. Po prostu obiektywnie nie da się go wybić i w czasach, kiedy było dużo mniejsza lesistość, dużo większy udział ludności mieszkającej na terenach wiejskich, dużo wyższa liczba kłusowników i przypadków kłusownictwa, dużo niższy poziom zasobności społeczeństwa, także to kłusownictwo często miało taki charakter finansowy, czy też takiego kłusownictwa dla przetrwania. W momencie, kiedy była dużo mniej atrakcyjna dla dzików baza żerowa, były ostrzejsze zimy, tych dzików, te dziki nie zostały wybite. Nigdy nie zbliżyliśmy się w Polsce nawet do poziomu, żeby ten dzik był zagrożony. Teraz na przestrzeni ostatnich 30 lat mniej więcej zmiana struktury upraw w połączeniu z nieco łagodniejszymi zimami i z pozostawieniem z ogromnych obszarów terenów w formie nieużytków, gdzie te dziki mają krywę, gdzie są niepolowalne, nie można ich odstrzelić, powodowała, że te dziki się bardzo rozwinęły. I teraz przy naszej dość skromnej liczbie myśliwych, jaką mamy w kraju, bo to jest około 130 tysięcy, to przeliczając na rozmiar naszego kraju, stawia nas gdzieś tam na szarym końcu w Europie, nie jest możliwe, żeby wywrzeć taką presję łowiecką na dziki, żeby je wybić. Po prostu jest to technicznie niemożliwe. I tą populację dzików szacuje się na różnych poziomach. Nie mamy dobrej metodyki szacowania, to jest jakby inny temat. Natomiast odstrzeliwuje się około 50 a 60 tysięcy dzików rocznie teraz. Ale były takie lata, że odstrzeliwano 400 tysięcy, czyli właśnie prowadząc redukcję, czyli dążąc do obniżenia zagęszczeń. To, na co chciałem zwrócić uwagę, to że w tej chwili odstrzeliwuje się w Polsce z roku na rok właśnie około 60 tysięcy, to znaczy, że ta populacja niestety z punktu widzenia zwalczania choroby nie zmniejsza się, bo mamy cały czas zasób dzików, które są polowane, a szacowanie takie liczebności sprzed II wojny światowej, kiedy Polska była większa chyba o 30% mniej więcej, mówiło o 20 tysiącach czy 20 kilku tysiącach dzików w całym kraju, że wtedy było tyle dzików w Polsce. I ekosystemy funkcjonowały i Polska funkcjonowała. Także nawet obniżenie tych zagęszczeń w kraju prawdopodobnie jeszcze dwu- albo trzykrotne nadal nie zbliżyłoby nas mocno do, czy może zbliżyłoby nas raptem do poziomów sprzed II wojny światowej, a w żaden sposób nie byłoby zagrożeniem dla trwania gatunku. Natomiast faktem jest, że jest to warunek niezbędny dla zwalczenia choroby, obok efektywnego sposobu czy efektywnej metody przeszukiwania terenu, wykrywania dzików i usuwania ich, co nie jest cały czas z różnych powodów wdrożone na zadowalającym poziomie. No i też trzeba sobie powiedzieć, że samo wybijanie dzików, czy tam sama redukcja zagęszczeń populacji dzika bez efektywnego sprzątania czy usuwania tych dzików padłych w tych miejscach, gdzie jest aktywna choroba, zwłaszcza w tych, będzie nieefektywne.
Co może zrobić rolnik posiadający chlewnię, gdzie w jego gminie, w powiecie wykryto ognisko właśnie tej choroby? Jak może zabezpieczyć swoją hodowlę przed ewentualnymi skutkami czy przed ewentualnym zarażeniem?
Mamy całe rozporządzenie dotyczące zasad bioasekuracji i dość restrykcyjne regulacje, które są sprawdzane przez inspektorów z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Gospodarstwa. Tam jest długa litania tych wymogów, przy czym są to niektóre wymogi, które są formalnie ważne, czyli tak naprawdę nie wpływają na szerzenie wirusa, ale są wymagane nadal, czyli na przykład siatki w oknach, żeby muchy nie wlatywały, czy umywalka w chlewni, żeby myć ręce, ale są też takie wymogi, które są faktycznie ważne i istotne, czyli takie jak na przykład dobre ogrodzenie fermy, wykonanie podwójnego ogrodzenia, zabezpieczenie przed zawleczeniem do chlewni na obuwiu, czyli niedopuszczanie osób postronnych do wchodzenia na obiekt, wykorzystywanie oddzielnej odzieży i obuwia do obsługi zwierząt. I to można w tak naprawdę wdrażać nawet w małych gospodarstwach, czyli sytuacja, w której osoba idąca oprządzać po prostu przebiera się w inną odzież. Najgorszą możliwością jest używanie tych samych butów do pracy poza gospodarstwem, czy do jakiejś aktywności, czy do pracy w lesie, czy do innych aktywności grzybobrania, czy czegokolwiek, co robimy w miejscach, gdzie te dziki mogą występować i wchodzenie w nich na obieg. To jest prawdopodobnie jedna z częstszych dróg zawleczenia choroby. Druga, która wiąże się z wyraźnym wzrostem liczby ognisk u trzody chlewnej w porze letniej, to są prace polowe, czyli wszystko wskazuje na to, że dużo też przypadków zawleczenia choroby ma miejsce za pośrednictwem ciągnika czy innych maszyn polowych do pracy, więc takie zorganizowanie gospodarstwa, że ciągnik czy opony ciągnika, czy nawet innych maszyn, czy nawet kultywatora, zęby czy pług, wszystko to nie wchodzi w bezpośrednie sąsiedztwo budynków inwentarskich, ma wydzieloną swoją przestrzeń, gdzie jest też myta po użyciu w polu. To są takie elementy dobrej praktyki, które prawdopodobnie będą bardziej efektywne niż niektóre z tych wymogów ujętych w rozporządzeniach. Czyli generalnie kontrola nad tym, kto wchodzi do chlewni i co jest odziany, tak żeby po prostu nie zawlec tego wirusa.
Chciałem jeszcze zapytać o wpływ choroby na człowieka. Wiemy, że nie przenosi się bezpośrednio, ale czy jako konsumenci w Polsce także ponosimy na sobie ciężar tego, że ta choroba w dalszym ciągu nie została zwalczona?
Znaczy my ponosimy ciężar bardziej organizacyjny, czy jako konsumenci, a nie jako osoby zagrożone chorobą. Wpływ choroby na człowieka jest żaden. To znaczy te świnie czy te dziki nawet w formie klinicznej, kiedy one mają zakażenie, mają wirusa, one nie stanowią żadnego zagrożenia i mogą być zjadane i prawda jest taka, że w krajach afrykańskich są zjadane. To wynika wprost z badań w kilku krajach, gdzie odsetek świń z dodatnich, z ASF-em w populacji tych, które trafiają do rzeźni jest trochę wyższy niż, czy tam znacznie wyższy niż wśród tych, które generalnie bytują w kraju. Natomiast to, co na nas wpływa, to jest to, że mamy zmianę struktury gospodarstw, zmianę formy prowadzenia tuczu i w pewnym zakresie pogorszenie jakości mięsa, które trafia na rynek. Czyli znalezienie tak zwanej świni tradycyjnej w tej chwili jest trudne, bądź w niektórych regionach niemożliwe. Mamy do czynienia coraz częściej z wieprzowiną, która jest wysoko wydajnych, szybko rosnących, wysoko mięsnych, niskotłuszczowych linii syntetycznych, często pochodzenia zagranicznego, duńskiego, niemieckiego. I które są w jakiejś formie, można powiedzieć, mówi się w cudzysłowie, pędzone na dobrze zbilansowanych paszach, to z jednej strony jest ciekawym przykładem myśli produkcyjno-hodowlanej, ale z drugiej strony zmienia się profil estrów, kwasów tłuszczowych. Te mięso jest bardziej wodniste, mniej aromatyczne, mniej smaczne, mniej treściwe. No i to widzimy też, widzimy w jakości mięsa, kupujemy ze sklepu, w poziomie wysięku, który się znajduje, ile wody z niego wypływa. To jest obserwowalne. Myślę, że nikomu, kto udział w przyrządzaniu posiłków i w konsumpcji wieprzowiny, nie muszę tego tłumaczyć, bo to jest po prostu dostrzegalne.
Jedną z grup, która ponosi jakby też bezpośrednie konsekwencje ASF-u są myśliwi, o których pan już wspomniał. Ich wkład oczywiście w zwalczanie choroby jest ogromny, ale chciałem zapytać, czy myśliwi także ponoszą pewne koszty związane z ASF-em?
Myśliwi ponoszą znaczne koszty związane z ASF-em, albo inaczej, wymaga się od nich ponoszenia takich kosztów w momencie, kiedy wykonują polowanie na dziki, zwłaszcza w strefach objętych chorobą. Znaczy wymogi dotyczące zachowania bioasekuracji, przetwarzania tego dzika w wypadku odstrzelenia, transportowania go i później dostarczania transportu próbek są na tyle rozbudowane i na tyle uciążliwe, żeby w ogóle utrzymać jakiś poziom odstrzału, państwo zrobiło formułę finansowania tych kosztów. I to jest w dwóch wydaniach. W jednym wydaniu to jest tak zwany odstrzał sanitarny, kiedy większe pieniądze trafiają do osoby, która odstrzeliła dzika, na pokrycie właśnie części tych kosztów, bądź w formie dofinansowania do koła łowieckiego przy odstrzale tak zwanym planowym, tym wynikającym z gospodarki łowieckiej, żeby w jakiś sposób partycypować w kosztach postawienia chłodni, utrzymania chłodni, zakupu środków myjących i innych tego typu kosztach. Natomiast jest to nadal działanie części kompensujące wzrost uciążliwości i kosztów i znaczna jest liczba myśliwych po prostu ograniczyła polowanie na dziki. co też odbija się na efektywności walki. Osoby, zwłaszcza starsze, mają problem ze spełnieniem wymogów, bo dzika trzeba teraz transportować w całości do wyznaczonego miejsca przychodni, gdzie dopiero można go wypatroszyć, więc masa tego dzika jest wyższa. Trzeba się też spieszyć z tym, bo zwierzę po odstrzale tradycyjnie, zgodnie z dobrą praktyką dla zachowania dobrej jakości mięsa, patroszy się bezwłocznie w terenie. I tak mamy do czynienia z jeleniowatymi, one są wytrzewiane na miejscu. Te patrochy najczęściej, te części niejadalne są pozostawiane i zwierzęta drapieżne, dzikie czy ptaki wykorzystują to jako pokarm. Natomiast w przypadku dzika to jest oczywiście wszystko niedozwolone, więc te dziki muszą być w całości dostarczone do miejsca wyznaczonego z zmywalną powierzchnią, gdzie dopiero są wytrzewiane. Co wiąże się z uciążliwościami, bo też żeby ten dzik się nie zmarnował, mówiąc potocznie, nie zaparzył, to nie ma dużo czasu, więc osoby, które wiedzą, że będą miały problem na przykład z wyciągnięciem tego dzika w całości gdzieś tam z pola czy z głębi lasu, załadowaniem na samochód, dowiezieniem do chłodni i przerobieniem w tym czasie takim bezpiecznym, czyli 30-40 minut od strzału, często po prostu odstępują od wykonania strzału czy oddania strzału, nawet jeżeli tego dzika mają takiego, który by im pasował na odstrzał. Inne osoby ograniczają to do poziomu takiego konsumowanego przez gospodarstwo rodzinne, czyli swoje własne domowe, ewentualnie rozszerzone gospodarstwo domowe, więc tyle dzików, ile sami są w stanie zjeść, tyle strzelają, natomiast nie strzelają dzików ponadto, związanych właśnie z oczekiwaniami inspekcji weterynaryjnej czy z wymogami planu łowieckiego. Więc to też te polowanie w jakimś zakresie się zmniejszyło. No i na koniec mamy co jakiś czas, bo w niektórych regionach wprowadzane ograniczenia przez powiatowych lekarzy weterynarii. Te ograniczenia są najczęściej wprowadzane w oparciu o zapisy ustawy o ochronie zwierząt, która daje takie możliwości. Powiatowy lekarz weterynarii może w jakiś sposób zarządzać sposobami wykonywania polowań, albo zabronić w ogóle wykonywania polowań, albo określonych sposób polowań. To w sposób dość nieprzewidywalny jest wdrażane przez różne inspektoraty i to już w ogóle bywa kontrproduktywne. Natomiast bywało i bywa nadal, że w niektórych regionach, w których pojawi się ASF, lekarz powiatowy wprowadza zakaz używania psów dzikarzy do polowań na przykład. I to się wiąże z dużymi kosztami, bo żeby zastąpić jednego psa dzikarza, to potrzeba 5-6 zmotywowanych naganiaczy. To po prostu ekonomicznie wychodzi drożej, więc w niektórych miejscach w ogóle odstępuje się od robienia polowań zbiorowych z naganką, bo jeżeli nie można polować z psami, to nie jest się w stanie zorganizować dobrego polowania na przykład. Także tych obszarów mniejszych bądź większych uciążliwości dla myśliwych, czy kosztów bezpośrednich finansowych, czy pośrednich, czy organizacyjnych jest całkiem sporo.
Moglibyśmy, myślę, na temat ASF-u, ale także jego wpływu na środowisko rozmawiać bardzo długo. Niestety nasz czas powoli dobiegł końca. Bardzo cieszę się, że znalazł Pan czas dla nas, dla naszych radiosłuchaczy i udało nam się połączyć. Dzisiaj moim i Państwa gościem był Pan Maciej Perzyna, lekarz weterynarii, wykładowca SGGW i myśliwy. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.